Ktoś polubił, ktoś skomentował, a mi się wyświetliło. Urodzinowy wpis i refleksja nad własnym życiem pewnego 25-latka zaciekawiły mnie na tyle, że postanowiłem odezwać się i zaprosić autora posta do programu. To kolejna z historii opisujących życiowe zmiany. W Łowcach Wyzwań pokazujemy, co i jak się zmieniło, a przede wszystkim dlaczego. Zapraszam.
Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Autorem rzeczonego urodzinowego posta jest Aaron Formela. Dzień dobry, witaj.
Witam serdecznie ciebie i całą twoją społeczność i wszystkich naszych odbiorców.
Bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Jak mam cię przedstawić? Były sportowiec, teraz biznesmen?
Myślę, że to jest dobre określenie jakby pokazuje to, że ten mindset taki ze sportu przeniosłem na biznes. Mam 25 lat i po prostu jestem chłopakiem, który dobrze się bawi, tak jak się bawił wcześniej w sporcie, tak teraz dobrze się bawi w biznesie.
No to super, to już mamy jakiś zaczątek, bo tak naprawdę, jak wspomniałem w intrze, no ja poznałem ciebie przez portal LinkedIn parę dni temu zaledwie i wiem o tobie tylko tyle, ile udało mi się przeczytać, ale mam nadzieję, że zaraz dowiemy się troszeczkę więcej. Standardowe pytanie na dzień dobry, co było twoim ostatnim zrealizowanym wyzwaniem? Małym, większym, zawodowym, prywatnym, tak jest przed paru dni.
Wiesz co, ja teraz jestem w takim ciągu, że tych wyzwań jest bardzo dużo i tak naprawdę dla mnie, ja buduję teraz biznes, agencję marek osobistych, więc każda rekrutacja, którą robię, a w ostatnim miesiącu miałem ich 4, jest dla mnie dużym wyzwaniem. Każdy nowy klient, który przychodzi do mnie i mówi, że ja chcę zbudować swoją markę osobistą, bo chcę zmieniać życia swoich klientów, też jest dla mnie dużym wyzwaniem. Więc myślę, że takim największym tym ostatnim wyzwaniem w ostatnim tygodniu to było to, że musiałem niestety, ale zwolnić jedną osobę, bo jakby szybko się rośnie, później też no niektórzy, nie wszyscy pasują do kultury organizacji, czy kompetencjami, czy wartościami i niestety to było największe wyzwanie, żeby zwolnić taką osobę. Zależało mi na tym, żeby to zrobić w taki sposób, żeby nie palić mostów, żeby po prostu była dobra atmosfera. Ja jakby już mam za sobą dosyć sporo rekrutacji, dosyć powiedzmy no kilka lat budowy zespołu, ale takie zwalnianie typowe, no to było pierwszy raz tak naprawdę, bo wcześniej to się zawsze odbywało na takiej naturalnej zasadzie, że już ta druga strona wiedziała, że to nie działa i tak dalej, a tutaj było taki przypadek, że musiałem po prostu powiedzieć, no nie mamy budżetu, musimy, jakby nie dowozisz wyników, musimy z ciebie zrezygnować, nie?
Czyli mówiąc w dużym skrócie, organizacja dała możliwość rozwoju poza organizacją.
Dokładnie.
Aaron, opowiedz mi historię swojego życia, bo tak jak czytało się ten urodzinowy post na LinkedIn, to można wywnioskować, że bardzo, bardzo dużo się u ciebie przez te ćwierć wieku wydarzyło. Zaczynasz swój post urodzinowy od tego, że pochodzisz z małej miejscowości. Mhm.
Tak, pochodzę z Grabowa. Grabowo to jest takie mała, ja jakby nie mówię jakby za dobrze o tej wioseczce, mówię o niej taka, że to była patologiczna wioseczka, z tego względu, że faktycznie było tam dużo alkoholu, dużo bujek i dużo takich raczej tych złych rzeczy, przed którymi matki chcą ustrzec swoje dzieci. Ale ja jestem bardzo szczęśliwy, że tam jakby zaczynałem. Mój ojciec znowuż tam w Grabowie był organizatorem klubu sportowego, był kapitanem w zespole i można by powiedzieć, że był takim strażnikiem trochę Teksasu, bo on był powiedzmy takim, on nie przeklinał, jakby bójki i tak dalej, okej, ale zawsze w obronie słabszych. No i ja byłem tym powiedzmy synem tego szeryfa do 7 roku życia. I jakby sporo jakby było możliwości do tego, żeby podpatrzeć, jak mój ojciec buduje swoją markę, jaką ma charyzmę, jak powiedzmy, jakby jak on funkcjonuje w tym całym środowisku i jak on sprawia, że ludzie go słuchają, mimo to, że on jest tym dobrym króliczkiem, oni są tymi złymi, a jednak się go boją wszyscy, nie? Więc tam byłem do 7 roku życia, później się stamtąd przeprowadziłem, jednak tam już miałem pierwsze takie szlify za sobą charakteru. Później byłem w takiej innej wiosce, mieszkałem w Stężycy. I tutaj tak naprawdę teraz też jestem w Stężycy i kontrast między tymi wioskami był ogromny, bo tak jak mówię, Grabowo to była taka bardziej patologia, a teraz przeniosłem się do Stężycy, gdzie wszystko poukładane, dobra szkoła. Przenieśliśmy się też do większego domu, więc jakby nasz komfort, luksus i tak dalej troszeczkę wzrósł, może nie luksus, ale komfort wzrósł i no i jakby zupełnie inna można, kultura obowiązywała w szkole, nie?
Okej, powiedz, bo tak, Grabowo, Stężyca, tak. Jeżeli dobrze sprawdziłem, Pomorskie. Tak. Pomorze.
Dokładnie, Pomorskie, okolice Kościerzyny, jakby Kościerzyna jest takie najbliższe miasteczko, i to jest około 60 km od Gdańska.
Ale bardzo mnie zaciekawił twój ojciec szeryf.
Tak.
Rządził twardą ręką tam w społeczności, czy to było takie bardziej liderowanie?
Wiesz co, ja też nawet pisałem post kiedyś o tym na LinkedInie, że troszeczkę tej takiej kultury organizacji uczę się od mojego, uczę, może teraz już nie, ale powiedzmy jakieś tam gdzieś w podświadomości to siedzi. Z tego względu, że szeryf, myślę, że to jest dobre określenie. Tak jak było tam dużo patologii, dużo powiedzmy alkoholu, dużo bujek, było tego sporo, to mój ojciec był osobą, która była bardzo wierząca, bardzo jakby chodził do kościoła, czytał Biblię i mimo, że miał taki charakter wojownika, bardzo mocny charakter wojownika, to miał też powiedzmy takie dobre serce. I to z tej mieszanki u niego wyszło coś takiego, że nie bał się mówić jasno, jakie są zasady, czego nie wolno, co wolno. Więc mimo to, że powiedzmy ludzie tam byli już tacy troszeczkę no nie mieli jakby takiego mocnego kręgosłupa moralnego, to przy moim ojcu na przykład nikt nie przeklinał. Nikt się nie odważył przeklinać, bo wiedzieli po prostu, że nie wolno, że niektóre zasady panują przy nim. I mimo to, że to były osoby powiedzmy starsze, 40-latkowie i tak dalej, nie pozwolili sobie na to przy moim ojcu. I to już mi pokazało, jakby jak ja dzisiaj na to patrzę z dzisiejszej mojej perspektywy, czy już przedsiębiorcy, to ja to nazywam właśnie mocą marką osobistą, ja to nazywam właśnie kulturą organizacji, ja to właśnie nazywam takimi wartościami, które on zbudował dookoła siebie i no myślę, że to jest coś, co taki silny charakter, który jak się przeniesie na biznes, do środowiska biznesowego, no to ma ogromną siłę, nie?
Okej, usiłuję sobie wyobrazić właśnie, jak to mniej więcej wyglądało.
Czyli... Ja dam ci jeden przykład może. Jeden przykład. Była taka sytuacja, gdzie był mecz. Skończył się mecz, był chyba remis. My wszyscy, jakby tam na mecze wtedy, mimo to, że to była bardzo mała wioseczka, to przychodziło bardzo dużo osób, czyli kilkaset osób, gdzie w całej wiosce było powiedzmy z 1500, nie? A kilkaset przychodziło na mecz. Jeden z naszych piłkarzy po meczu został jakby lekko potrącony przez samochód, że wyszedł powiedzmy na drogę i jakiś samochód z drużyny przeciwnej potrącił naszego. I ten coś tam się stało, powiedzmy, wzięli go, pojechali z nim do szpitala i nasi wszyscy kibice się oburzyli, ale to byli tacy kibice, to byli kibole bardziej niż kibice.
Ultrasi
zwołali jeszcze, stanęli przed domkiem, bo to był taki domek w tamtym momencie, to była szatnia i w tym domku była drużyna Grabowa i drużyna jakby przeciwna. Ultrasi, ci nasi powiedzmy kibole zwołali więcej kibiców jeszcze z Kościerzyny, podjechało kilka fur, tacy właśnie jeszcze więksi ultrasi.
I po prostu sztachetami.
No wiesz, oni jakby drużyn, tam nie było za bardzo konkurencji, że z kim się bić. Jedyne z kim się bić to była ta drużyna przeciwna, czyli około 20 zawodników drużyny przeciwnej plus sędziowie. I no było wiadomo, ja wtedy byłem na tym meczu jako małe dziecko z moją mamą i to co pamiętam, ten obraz taki, który mam do dzisiaj przed oczami, to jest to jak no 10 albo kilkaset osób stało, ogromna jakby grupa ludzi stała przed domkiem i chciała po prostu wejść do tego domku i już pobić tam te wszystkie osoby i sędziego i tak dalej. Walili, że wy potrąciliście, ten coś mu się tam stało, złamał nogę i jak tak możecie, i że to było specjalnie zrobione i po prostu kilkudziesięciu ludzi krzyczało, wariowało i tak dalej. I w tym momencie, ja mam to przed oczami, ten moment, gdzie było te kilkadziesiąt osób, a na zewnątrz była tylko jedna osoba. Mój tata wyszedł, zdjął koszulkę i zatrzymywał całość, jakby cały tłum. Mówi, że nie wyjdziecie. Nie wyjdziecie i koniec. Później dołączył się do niego druga osoba i te osoby, tam był taki tak zwany, wtedy on się nazywał Pirania, to był cały ten szef tych kiboli. No to próbował mówić, że Darek odejść, bo oni muszą ponieść karę, my musimy się zemścić i tak dalej, no to jakby to nie było innej opcji. Mówił, mój ojciec powiedział, po moim trupie przyjdziecie i po prostu jedna osoba, później dwie osoby były w stanie, zdjął koszulkę i był w stanie po prostu zatrzymać 60 innych osób, które bały się wejść. Jakby mój ojciec też już miał tam na tyle mocną markę osobistą, że oni wiedzieli, że w bójce on jest bardzo mocny, jak gdyby, okej, 60 dadzą radę, ale pierwszy, drugi, który podejdzie, to źle skończy. Plus wiedzieli, że też jeżeli nawet, okej, przejdą przez niego, to teraz oni, powiedzmy, teraz będzie na ich, ale później mój ojciec i tak znajdzie te osoby, dowie się i jakby oni za to zapłacą. Więc po prostu marka, siła, charyzma jednej osoby była w stanie po prostu cały tłum powstrzymać, wściekły kiboli, nie?
Okej. Fajna historia. Swoją drogą rola ojca w wychowaniu, jaka jest, prawda? No. To dlatego zająłeś się sportem, bo podpatrywałeś ojca od najmłodszych lat na boisku piłkarskim?
Tak, myślę, że tak, że byłem, że podpatrywałem, zawsze miałem ambicje większe niż on. Ja byłem takim ambitnym dzieckiem już od dziecka, więc zawsze jak się mnie pytali, Aaron, ty będziesz taki jak twój tata, mówię, nie, ja będę o wiele lepszy od niego, nie? Że to nie jest mój poziom w ogóle. I tak, zaczynało się gdzieś tam na tych grabowskich podwórkach, grałem w piłkę, w drużynie, miałem nawet talent, powiedzmy, wyróżniałem się, byłem dobry, później się przeniosłem do Stężycy i dalej ta ścieżka, jakby taka kariera piłki nożnej, już miałem od dziecka to we krwi, że chcę grać w piłkę, grałem w piłkę, byłem całkiem dobry w to i się rozwijałem, nie?
Bo tam napisałeś w tym poście, że tak często zmieniałeś miejsce zamieszkania, że grałeś w różnych klubach, to prześledźmy tak w paru słowach tą karierę piłkarską. Okay. Jak to się rozwijało u ciebie, czy miałeś jakieś sukcesy i tak dalej?
Co? Ja zacząłem grać w piłkę jakoś, jak miałem chyba już 3-4 latka, więc grałem bardzo wcześnie. Tak jak mówię, miałem duże ambicje, trochę talentu i później przeniosłem się do Stężycy. Tutaj grałem w drużynach takich juniorskich. Grałem tam z rok starszymi, z 2 lata starszymi, z 3 lata starszymi osobami w tą piłkę. I tak naprawdę jak tutaj przeniosłem się do Stężycy, to trochę zacząłem jakby tracić ten taki polot. Zacząłem też szybko rosnąć, więc straciłem tą taką technikę. Byłem taki, można powiedzieć, troszeczkę drewniany, ale nadal ambitny, nadal waleczny. Byłem bardzo mocnym walczakiem. I to też jakby jest to taka wartość, którą tata nam wgrał już w Grabowie, że możesz być słaby, możesz nie dawać rady. Jakby wszystko może ci zabraknąć, a nie może ci zabraknąć walki, więc ja byłem typowym walczakiem, ja byłem typowym takim przecinakiem, który mógł nic nie mieć, ale będzie walczył do końca i jak miałem 12 lat, to pojechałem do Gdyni, na treningi do Arki Gdynia. Przyjechałem i tam byli chłopacy naprawdę o jeden albo dwa poziomy wyżej ode mnie, jedyne czego oni mieli takiego jak ja, to była waleczność. Ja byłem po prostu walczakiem, że kładłem się, robiłem wślizgi, gryzłem po kostkach, po prostu nie bałem się niczego, trenowałem po prostu aż zdarzało mi się, że mdlałem w trakcie treningów, nie? Tak po prostu, tak trenowałem. I trener pierwszy raz nie chciał, mówi, że no nie za bardzo. Później przyjechaliśmy za jakiś czas jeszcze raz z tatą, poszedł na ten trening, tata mówi, okej, jest słabszy, ale on jest walczakiem, on trenuje, jesteśmy zaangażowani, ja będę z nim chodził na treningi indywidualne i tak dalej, nadgonimy. Zacząłem grać w Arce Gdynia, tata mnie tak trochę przycisnął na siłę, trener mi dał kilka miesięcy, to na początku były 3 miesiące testowe, potem kolejne 3 miesiące, później dał mi pół roku. I ja, jak przychodziłem, byłem najgorszy. Po roku czasu już byłem w pierwszym składzie. Więc
juniorskim.
Juniorskim, tak, ale powiedzmy w takich klubach jak Arka Gdynia, tam na przykład było 23 dzieci, a w pierwszym składzie grało 11. Więc no to już było dosyć wyróżnienie się, że byłem w pierwszym składzie w takiej drużynie. Rok później byłem wicemistrzem Polski już. Więc jakby ten rozwój szedł dosyć szybko w Gdyni. I po tym, jak byłem tym wicemistrzem Polski, to dostałem propozycję przeniesienia się do Czech.
Od czeskiego klubu?
Wtedy do czeskiego klubu do Karwiny. Tam była taka sytuacja, że w tych Czechach, bo to jest przy granicy, był polski menadżer, ten polski menadżer znał jakiegoś kolegę mojego taty i powiedzmy tam nawiązali kontakt i mówię, dobra, to przyjdź na testy. Przyjechałem na testy, trenowałem z U19, czyli wtedy tam z 3 lata starszymi chłopakami i tak samo, duża walka, trochę miałem szczęścia, trochę miałem trochę umiejętności i jak wyszedłem na boisko z 3 lata starszymi, to nie byłem wcale gorszy od nich. Przyjechałem, stwierdzili, że bajeczka, super zawodnik, dawać go, pojechałem. No i wtedy była decyzja w wieku 15 lat, czy ja chcę już w tym wieku bez rodziców wyjeżdżać za granicę, mieszkać w internacie, nie znać języka, szkołę tak naprawdę też zmienić, no duża zmiana, nie? No ale ja miałem taką ambicję, podejście, moi rodzice też w sumie chcieli, żebym ja się rozwijał, więc stwierdziliśmy, dobra, no to spróbujmy, nie?
I później,
jak już byłem w Czechach, to moja, powiem ci tak, według mnie, takim to jest tip, który ja zauważyłem na sobie już kilkukrotnie, to jest to, że za każdym razem, jak się przeprowadzasz gdzieś, to i przeprowadzasz się w jakimś celu, to jest dla naszego skupienia coś niesamowitego. Jak ja się przeprowadziłem do Gdyni, ja wiedziałem, że tam przyjeżdżam po to, żeby grać w Arce Gdynia w pierwszym składzie. Bo ja wtedy byłem w pierwszym składzie, ale jeszcze powiedzmy raz byłem, raz nie byłem i wiedziałem, że ja tam jadę po to, żeby grać w pierwszym składzie w Arce i się rozwijać. Więc ja przychodziłem, szedłem na siłownię, po siłowni miałem jakiś tam trening na betonie. Szkoła była zawsze dla mnie drugorzędna. Ja zawsze nie lubiłem się uczyć, nie chciałem się uczyć, uważam, że to jest głupie, że to jest niepotrzebne i tak dalej. Nie wyobrażałem sobie w ogóle pracy takie na etacie. Jak miałem już 8 lat, to mi kazał gałęzie zbierać, to mówiłem, nie będę pracował, nie lubię pracować i będę piłkarzem. Nie? Więc ja szkoły traktowałem niezbyt poważnie zawsze. I później jak się przeprowadziłem do tych Czech, to był ten sam taki mindset, że okej, jestem w Czechach, ale ja tu jestem po to, ja tu jestem tak daleko od rodziców, w miejscu, gdzie nie znam nikogo, nie umiem mówić, to jestem tu tylko po to, żeby zrealizować swoje cele. A moim celem było wtedy być, ja miałem jakby ambitny cel, żeby grać w reprezentacji Polski, w zagranicznych ligach, żeby być najlepszy, żeby zarabiać pieniądze, żeby być popularny. To była taka moja motywacja jako dzieciaka, nie? I jeżeli tam się przeprowadziłem, no to widziałem, że ja tam jadę z konkretnym celem. I wtedy jak jest coś takiego i ty żyjesz gdzieś, gdzie nie masz takiego komfortu, bo na co dzień nie masz rodziny i to jest taki, można powiedzieć, emocjonalny ból. Dlatego ja w tym moim poście na LinkedIn też pisałem, że mi przez całe dzieciństwo towarzyszyło dużo bólu. Ja to dzisiaj na to tak wspominam, że gdzie nie byłem, ja zawsze byłem w takim bólu, czy to byłem w Gdyni, czy później w Czechach, mi towarzyszył taki ból tego, że ja nie jestem tam, gdzie jestem, nie jestem tak dobry, jak chcę być i muszę ciężko pracować, żeby tam się dostać. Więc ta ciężka praca była dla mnie taką jedyną ścieżką ucieczki, żeby wyjść z tego takiego permanentnego poczucia bólu, że ja nie jestem tam, gdzie chcę być, nie jestem tym, kim chcę być. I wtedy bardzo, bardzo mocno skupiałem się na treningu dzięki temu i na rozwoju, nie?
Ból przez ambitne pragnienia, których nie mogłem zrealizować, tak napisałeś. I tak. Co było dalej? Co było po Czechach?
Co w Czechach ta podróż była troszeczkę dłuższa, bo tam były 4 lata, ponad tam byłem 4,5 roku chyba.
Miałeś 16 lat, dobrze liczę? 17 lat, jak wyjechałeś do Czech?
Nie, miałem 15, jak wyjechałem do 15. Czech. 15 jak wyjechałem, a 19 chyba i pół, coś takiego jak wróciłem z Czech. No i tam w Czechach przeszedłem przez tą całą ścieżkę juniora, tam grałem też z rok starszymi, później liznąłem się o ekstraklasę tamtą, czyli trenowałem z osobami, które grały w ekstraklasie i ja grałem w dwójce, czyli w drugiej drużynie, jakby rezerwach tych. No i czasami tam osoby powiedzmy z ekstraklasy przychodziły do nas i ja, chodzi mi o to, że już miałem taki wgląd w to, jak to wygląda na najwyższym poziomie, bo to była moja duża przewaga, że moi rówieśnicy, którzy grali w piątych ligach, w czwartych ligach, coś, oni nie wiedzą, jak to wygląda na najwyższym poziomie. Ja wiedziałem, jak wygląda profesjonalizm, dlatego że ja grałem z najlepszymi, ja oglądałem tych najlepszych i trenerzy, z którymi ja trenowałem, którzy mnie trenowali, oni również albo trenowali tych najlepszych, albo mieli tą samą, powiedzmy, taką kulturę organizacji, więc ja miałem dietę, ja miałem trenera od fitnessu, ja miałem trenera od taktyki, ja miałem trenera od piłki, ja miałem analizy po meczu i tak dalej, więc ja jakby tak bardzo holistycznie do tego podchodziłem i i widzimy, jak to wygląda profesjonalnie, więc jak wróciłem w wieku tam 20 lat tutaj do Polski, ja wróciłem w ogóle dlatego, że myślałem, że w Czechach nie mogę się wybić, myślałem, że wrócę do Polski, że tu będę gwiazdą, tam już trenuję z ekstraklasą, więc już będę, jestem super zawodnikiem i tak dalej. Pojeździłem tutaj po testach, po pierwszych ligach, po drugich ligach i de facto może gdzieś tam na ławkę by mnie wzięli, ale po prostu za mnie były kosmiczne kwoty, które trzeba było zapłacić przez to, że no byłem zawodnikiem jakby za granicy, więc to była taka jakaś głupia zasada, więc musiałem wrócić do czwartej ligi, tutaj do Stężycy, do mojego takiego klubu macierzystego, wtedy jakby transfer był za darmo. Ja miałem taki plan, okej, wrócę tu do czwartej ligi, zagram super sezon i pójdę wyżej, do pierwszej. Wróciłem, to złapałem kontuzję, oni tu akurat mieli świetną ekipę w czwartej lidze, pościągali też zawodników z drugich lig, ja byłem najmłodszy wtedy, jeżeli chodzi o stopera, stoper to jest jeszcze taka pozycja, gdzie musisz mieć duże doświadczenie, najlepiej musisz powiedzmy być takim liderem. No i ja siedziałem na ławce. Jak siedziałem na ławce, to już stwierdziłem, okej, jeżeli ja siedzę na ławce w czwartej lidze, nie daję rady, jeszcze złapałem kontuzję, to już chyba nie jest... Ja już chyba, jakby ja straciłem wiarę w to, że ja osiągnę najwyższy poziom, że ja będę grał w Bundeslidze, w jakimś Premier League, w reprezentacji, ja straciłem wiarę. Jak straciłem wiarę, to tak jakby mi odciął po prostu paliwo, nie? Bo ja cały czas trenowałem, wszystko robiłem po to, żeby grać w najwyższej lidze i w pewnym momencie stwierdziłem, że nie, to już nie da się tego osiągnąć, więc nawet nie wiadomo, jak ciężko bym trenował, już nie, bo nie mam tych umiejętności, nie mam czasu, nie mam różnych innych i jakby z dzisiejszej perspektywy wiem, że może troszeczkę za wcześnie tak wywnioskowałem, że jeszcze spokojnie mogłem pocisnąć i próbować dalej i to jeszcze może było tam do, jakaś ekstra klasa była do zrobienia, ale ja straciłem wiarę i poszedłem w trenowanie młodzieży i byłem trenerem wtedy mentalnym. Napisałem książkę w wieku 20 lat. Nie wiem, czy to dałeś radę zresearcherować?
Tak, widziałem. Nie powtórzę tytułu, ale widziałem, że taka publikacja o mentalu była.
Tak. Ja byłem właśnie trenerem mentalnym z tego względu, że znaczy ja jak przyszedłem tutaj do Stężycy i wszedłem w tą trenerkę, pierwsze pół roku tu powiedzmy z dzieciaczkami tak trochę się bawiłem, tam uczyłem i tak dalej, ale później mówię, dobra, idę w to mocno, nie? I przyszedłem do innego klubu, do czwartej ligi, tam już grałem w pierwszym składzie, ale już grałem amatorsko, można powiedzieć, że ja już nie trenowałem codziennie po dwa razy, nie trzymałem diety, już tak, już powiedzmy amatorka, że grałem sobie w czwartej lidze, ale tam nie łudziłem się, że będę wielkim piłkarzem i wszedłem bardziej w tą trenerkę. I teraz ja miałem tak ogromną przewagę przez to, że ja grałem w profesjonalnym, jakby miałem do czynienia z profesjonalistami na co dzień, że jak ja przyszedłem do czwartej ligi, do klubu, gdzie byli trenerzy, którzy mieli UEFA, nie wiem, czy się jakby orientujesz, jak to wygląda.
Licencja trenerska, tak, która uprawnia tam.
Dokładnie,
do czegoś.
Dokładnie. Czyli jest najniższe to jest C, później jest B, później A i później tam masz jeszcze te pro. I A to już jest wysoko. Czyli byli trenerzy, którzy mieli UEFA, którzy byli po studiach, którzy już byli po szkoleniach, a ja przyszedłem młody chłopaczek z takim bardzo dużym polotem wtedy. Ja myślałem, że wiesz, wszystkie rozumy zjadłem, bo jeszcze zaczynam książki czytać i wiesz, poczytałem trochę tych książek, myślałem, że jestem najmądrzejszy na świecie i powiem ci, to było nawet fajne, bo miałem taką, wiesz, zuchwałość sobie. Wziąłem takiego innego trenera, tego z UEFA i mówię, dobra, umówmy się na kawę, ja ci powiem, że jak mogę ci pomóc w pracy z twoimi dziećmi. I przedstawię mu tą całą swoją taką wizję. Wiesz, ja jeszcze wizję miałem super, że tutaj trening mentalny, że oni się muszą rozwijać, oni muszą mieć pewność siebie, że tu musicie z nim robić inne rozgrzewki, że tu musi być narada inaczej wyglądać i tak dalej. Wiesz, że miałem całkiem inną wizję, bo ja tam to, co się dowiedziałem w Czechach, to chciałem przenieść tu. Ja widziałem u nich, przecież to jest pełna amatorka, przecież wy nic nie robicie, nie? Wy nie macie siłowych treningów koordynacji, wy nie robicie w ogóle nastawienia, nic tu nie macie. Więc ja przyszedłem do niego i mówię, słuchaj, nic tu nie robicie, ale ja wam pokażę, jak to zrobić. I jakby ten gościu mnie kupił, widział, że faktycznie młody ma trochę wiedzy, młody widział trochę, wie trochę, coś tam umie, dawaj go, nie? I zacząłem z nimi trenować jako trener mentalny, z tym trenerem, wtedy to chyba z 15-latkami pracowaliśmy, ja miałem 19 lat, a ja już ich powiedzmy życia uczyłem tych młodych, więc to było też fajne. I 20 lat chyba wtedy jakoś miałem, coś koło tego. No i co się stało? Poszedłem na studia AWF, bo chciałem być tym trenerem, więc stwierdziłem, że okej, jeżeli chcę być trenerem, to muszę mieć ten AWF, ale Byłem tam pół roku, założyłem swoje koło naukowe, założyłem towarzystwo treningu mentalnego i byłem taki specjalizację treningu mentalnego, więc do dzisiaj osoby, które są na AWF-ie, na przykład korzystają z mojej specjalizacji, chodzą na jakieś moje koło i tak dalej, które ja tam założyłem, będąc tam pół roku dopiero. Wszedłem tam, pozakładam to wszystko, zrobiłem trochę dymu, szumu i tak dalej, ale po pół roku jak po prostu ja już widziałem, że te studia nie dadzą jakby wartość. Znaczy ja miałem takie bardzo nastawienie praktyczne, że okej, ja już trenuję dzieci, ja już z nimi pracuję, ja już robię konspekty, ja już buduję mocny zespół, a wy mnie uczycie jakieś pierdół, które ja chcę je przełożyć na rzeczywistość, ale ja nie mogę, jakby o co chodzi, nie? I ja konfrontowałem tych nauczycieli, no dobra, jakby, ale powiedz mi, jak ja mam to wykorzystać w mojej pracy. Mam teraz taki case, powiedz mi, jak ja mam tą wiedzę wykorzystać. Oni nie potrafili mi odpowiedzieć, tylko mnie mówi, no nie, ale to ci się kiedyś przyda i tak dalej, i tak dalej. Więc, no.
To pokazuje też, że bardzo często ci, którzy uczą nas spraw teoretycznych, są kompletnie oderwani od rzeczywistości, bo rzeczywistość tak. wygląda zupełnie inaczej. Ale pozwól, że wróćmy jeszcze do tego momentu, okay. bo jeżeli dobrze odczytałem to, co mówiłeś, to twoja kariera piłkarska zakończyła się właśnie przez kontuzję. To było coś poważnego, co wyeliminowało cię totalnie?
Wiesz co, nie, to nie była duża kontuzja, bo to było chyba dwutygodniowa. Bardziej chodziło o to, w jakim momencie ona była. Bo to był moment, kiedy był początek sezonu i kiedy na początku sezonu zawsze się, kto będzie grał w pierwszym składzie na stoperze i tak dalej, kto już wejdzie do składu, to najczęściej tam zostaje, już w ogóle stoper. Ja w tym momencie, kiedy była ta decydująca walka, powiedzmy o ten skład, no to ja wtedy wypadłem. Wypadłem, jak wróciłem, to powrót po takiej dwutygodniowej kontuzji, to też, żeby wrócić do formy, to 2-3-4 tygodnie potrzebuję, żeby powiedzmy być jakoś w rytmie. Więc ja tak powiedzmy wypadłem na miesiąc obrotów i później jak przyszedłem, to już było pozamiatane, już tam jakby nie miałem szansy wyjść do składu. Nie?
Efekt domina zadziałał, jedno pociągnęło za sobą, drugie. Tak. Powiedz, jak byłeś w tym momencie, kiedy wspomniałeś, że uświadomiłeś sobie, że to już tak naprawdę koniec tego, co tak bardzo chciałeś, tak jak pisałeś, że to wszystko miało podłoże w chęci bycia wyjątkowym. Tak. Ty bardzo przeżyłeś to, można powiedzieć, no tę porażkę w pewnym sensie. Czy długo nad tym, długo to rozpamiętywałeś? Jak to wyglądało u ciebie? Bo różni ludzie różnie mają.
Wiesz co, ja ci powiem jeszcze, jak odniosę się do tego, do tej wyjątkowości. Nie wiem, czy to pisałem w tym poście, ale u mnie to poczucie wyjątkowości wynikało z tego, że ja jako tak mi się wydaje, że to wynikało z tego. Ja jako dzieciak bardzo dużo oglądałem Dragon Balla, nie wiem czy kojarzysz, to jest właśnie Son Goku i tak dalej. Tak. Bardzo dużo oglądałem Naruto, gdzie też, no powiedzmy też taka, to są takie bajki, które pokazują ci na przykład Dragon Ball, gdzie masz tego głównego bohatera Son Goku, gdzie on walczy z kimś, walczy i zawsze jakby już jak prawie, że przegrywa, jak już nie ma szans, jak już nic nie idzie, to wtedy wchodzi na next level i jakby ta wyjątkowość właśnie, tu, jakby tu przejawia się ta wyjątkowość, że on był niby zwykłym wojownikiem na samym początku, ale później się okazywało, że on może wejść na wyższy poziom, że on może zrobić jakby coś wow i jest jakby ma tą wyjątkowość sobie, że jest tym Saiyaninem, nie? Więc ja też taką wierzyłem, że gdzieś tam w głębi duszy jestem takim Saiyaninem, że ja jeszcze tego potencjału swojego nie uwolniłem, a to też wynikało z tego, że mój tata powiedzmy był taki, no w moich oczach w tamtym czasie był kompletnym kozakiem, jakby no nie było coś o, kompletna wyjątkowość, tak? W moich oczach i nie tylko w moich oczach, bo wszyscy ludzie, którzy byli dookoła, też mi o tym mówili, że mój ojciec jest wyjątkowy. Więc ja miałem też takie poczucie, okej, on jest kozakiem, ale to ja na pewno też jestem kozakiem, nie? Tylko większym, więc stąd miałem to poczucie takiej wyjątkowości. A jeżeli chodzi o ten taki, o tą sprawę, jak ja przeszedłem ten ból, to powiem ci, że nie, to nie przechodziłem tego jakimś wielkim bólem, to było wręcz uwalniające, bo to było coś takiego, że ja się bardzo kluczowo czy kurczowo trzymałem mojego celu, że ja mam być najlepszy w piłce i to było bardzo ciężkie dla mnie, bo wiesz, masz cele tu, a jesteś tu i ty się starasz nie wiadomo jak mocno, ale nie możesz wyjść wyżej, czyli jakby trenowałem bardzo mocno, ale ja nie widziałem tego efektów. Ja mimo to, że trenowałem, to nadal nie byłem zapraszany do kadry reprezentacji, patrzyłem zawsze na to, kto w moim roczniku wchodzi do kadry, patrzyłem na te osoby i mówię, kurde, a mógłbym być lepszy od niego, mógłbym, ja powinien.
A powiedz, brzydko mówiąc, pałowałeś się tym?
Co masz na myśli, pachowałem się?
Że nie wiem, zarzucałeś sobie, że kurczę, jestem niewystarczająco dobry.
Zdecydowanie, tym bardziej jak mój ojciec przychodził na mecz i zawsze było: Aaron, więcej luzu, weź nie bój się, weź tu go kiwnij, weź wiesz, to weź, nie bój się z głowy, sieknij, wyskocz i tak. Wiesz, zawsze jest tak, że zrób to lepiej, nie bój się, bardziej z polotem, bardziej to tamto, sram to. Wiesz, takie wskazówki, ale później okej, ale jak? Ja to chcę zrobić, ale tego się nie da zrobić, jakby nie potrafię tego zrobić, nie?
Uwalniające, czyli odetchnąłeś z ulgą, że żegnając się z tymi celami, z tymi marzeniami, odzyskałeś trochę siebie?
Wiesz co, ja poczułem, jakbym dostał nową, czystą kartę i zaczynamy od zera, z tego względu, że w piłce nożnej jest coś takiego, że masz ten wiek, jakby bardzo szybko się starzejesz. Tam już powiedzmy, jak masz do 21 lat, jesteś takim młodzikiem, który ma duży potencjał, szanse i tak dalej. Później po 20, jak masz już 23-4, to okej, grasz na jakimś poziomie, ale już ciężko stamtąd wyjść na wyższy poziom. To już jest taki raczej...
Szklany sufit.
No, że już masz 24-25 lat, więc ja z każdym rokiem czułem, czy nawet z każdym miesiącem i tak dalej, że ja już powinienem być wyżej. I jestem nisko, powinien być wyżej, jeżeli chcę osiągnąć moje cele. A teraz, jak przeniosłem się do biznesu, to ja stwierdziłem, to w tamtym momencie dla mnie jak ta perspektywa była tak piękna, że po prostu to było dla mnie to uwalniające, że okej, w piłce mam 19 czy 20 lat, czyli już nie jestem młodzikiem, już jestem dosyć stary piłkarsko, a wchodząc do biznesu, mając 20 lat, wiesz, tutaj 60 lat masz i tak naprawdę dalej możesz grać na spokojnie, tak w jakiejś tam pełni formie to jesteś w wieku 40 paru lat, gdzie już masz kapitał, już masz ludzi, masz wiedzę, doświadczenie i tak dalej, więc taki 40-50 lat to jest taki najlepszy wiek, a ja mam 20. Więc ja wchodzę...
I już tyle wiesz.
I już tyle wiem i już się czułem, że ja naczytałem się parę książek, więc już czułem, że ja będę potrafił tutaj rozwalić system, więc ja mam 20 lat i mam tak duży handicap, że wow, i to dla mnie było dobra. Piłkę sobie odpuszczę, ale ja tutaj mogę mieć też pieniądze, tu też mogę mieć popularność, tu mogę osiągać wyniki, wszystko to samo, co tam mi napędzało, mogę mieć w biznesie, tylko że miałem o wiele więcej czasu. I nawet i byłem, no jakby miałem więcej czasu i byłem jeszcze takim bardziej, jak ja wchodziłem na jakieś spotkania biznesowe, tak dalej, miałem 20 lat, to już na mnie wszyscy patrzyli, że wow, ale ty masz potencjał, ale ty jesteś, jakby wiesz, masz tutaj jakieś postrzeżenia, masz jakąś wizję, jesteś młody, umiesz sprzedać i tak dalej, więc ja miałem duży potencjał i dla mnie to było uwalniające wręcz.
Okej, okay, a powiedz, czyli sprawy biznesowe zaczęły się równolegle ze studiami, tak? A studia skończyłeś?
Nie, studia po pół roku zarzuciłem, tak jak mówię, czyli dołączyłem jakoś chyba w październiku, a w marcu czy w kwietniu stwierdziłem, że nie będę kontynuował, pozakładałem te wszystkie koło naukowe, specjalizacje treningu mentalnego. I miałem taką wizję, że ja byłem takim młodym wizjonerem, który jeszcze nie wiedział, jak wyglądają realia. Nie? I to samo, to wszędzie było. Jak szedłem do tego trenera, ja też miałem wizję, mu opowiadałem, co my zrobimy i tak dalej, ale później realia egzekucji tego planu, to ja jeszcze nie byłem świadomy, że tutaj w tym procesie operacyjnym już są większe schudki. Nie? I jeżeli chodzi o studia, no to... Tam były dwa takie czynniki, które stwierdziłem, że to... bo byłem ogólnie na trzech uczelniach. Byłem w Katowicach, później byłem w Gdańsku i później jeszcze byłem, taki chwilkę byłem we Wrocławiu. I w Gdańsku pierwsza sprawa, że to nie była praktyka dla mnie, czyli ja miałem gotowe, jakby pracowałem z dziećmi, z dorosłymi, robiłem konspekty i tak dalej, ale nie potrafiłem nic z tamtych ich anatomii, z tych wszystkich takich teoretycznych rzeczy przenieść i zawalali mnie dużą ilością jakichś materiałów, które miałem się wkuwać na pamięć, a nie czułem potrzeby tego wkuwania i w pewnym momencie już stwierdziłem, po co mi to, tego się nawarstwiało, to był taki gniew, który się nawarstwiał przez kilka tygodni, że kurde, po co mi to jest, to jest do niczego, a takim punktem kulminacyjnym było to, że ja założyłem to moje stowarzystwo specjalizacje treningu mentalnego i miałem wizję, żeby to tutaj rozwijać, że będziemy mieli grupę ludzi, studentów, którzy będą razem robili jakieś testy, będziemy mieli jakieś maszyny, będziemy już zarabiali kasę od razu, będziemy do Lechii Gdańsk, do Arki jeździli, robili treningi z nimi, pomiary i tak dalej, a praktyka była tak, że wyszedł doktor, z którym ja jakby zakładałem to koło, wyszedł przed naszą klasę. Ja zorganizowałem w ogóle tam, wiesz, dziesiątki ludzi pozapisywałem do tego koła. Wszyscy przychodzili, ja im sprzedałem tą wizję tym studentom. Ja po prostu to wszystko sprzedałem, więc tam był duży dym dookoła tego był, a później przyszedł doktor i zaczął wykładać, wiesz, odpalił sobie jakąś preskę zawaloną tekstem i zaczął pod nosem przynudzać. No to trening mentalny się pojawił w 1900 tam którymś i wiesz, i ja siedziałem jako organizator i mówię, nie no, czekaj, o co tu jest, o co tu chodzi, mi było wstyd, że ja tych wszystkich ludzi tu przyprowadziłem, a on miał teraz na tą taką wizję, że on będzie przez rok czasu odpalał preskę i będzie opowiadał tam swoje jakieś teorie. Ja mówię, no ale
to gdzie praktyka, nie?
Gdzie praktyka, tak, dokładnie. Więc on, tam był taki zgryz między nami, ja na pierwszą powiedzmy jakąś taką jeszcze przesiedziałem godzinę, że dałem mu trochę pogadać, ale na drugiej godzinie jak widziałem, że on znowu wychodzi już z przynudzeniem, mówi, panie doktorze, ale to tak nie może wyglądać, my tu musimy coś działać, a nie jakby teoria teorią, ale my potrzebujemy to robić, nie? On mówi, to w drugim roku. Mówi, nie, jak w drugim roku? To ja jestem niecierpliwy, nie ma czasu w drugim roku. I mówi, dobra, no to róbcie sobie jakiś projekt i tak dalej, to róbcie. I wtedy zebraliśmy ekipę, zaczęliśmy robić. No ale zrobiliśmy jedno zebranie, coś tam poplanowaliśmy, ja zaprosiłem takiego trenera mentalnego na spotkanie, przyszedł, poopowiedział, później zaprosiliśmy drugiego trenera mentalnego, poopowiadał, pogadaliśmy, fajnie było, zaczęliśmy robić jakiś projekt, ale nasz doktor stwierdził, że jakby tam odgórnie on jest zmuszony do tego, żeby przerobić temat, że to nie jest tak, nie może być tak, że my nie będziemy nic przerabiali, tylko robili swoje rzeczy i stwierdził, że ja muszę tu swoje tematy przerobić. No to ja się skurzyłem i już powiedziałem, dobra, to sobie przerabię, ja tam nie będę w takim syfie brał udziału, nie? I wtedy jeszcze denerwowały mnie te wszystkie inne przedmioty teoretyczne, stwierdziłem, nie jesteście mi do niczego potrzebni, ja sobie sam idę, będę pisał książkę, będę rozwijał, wiesz, nie byli
taki
mi do
trochę
niczego potrzebni.
Trochę niepokorny taki.
Bardzo.
Łowcy wyzwań.
Napisałeś w tym poście swoim urodzinowym 23 z 25 lat to był kompletny freestyle, chaotyczne machanie rękoma w wodzie, próbując przepłynąć Bałtyk. To co się wydarzyło, że z tego freestyla się zrobił styl pływacki?
Wiesz co, to było to, co ci opowiadam teraz, czyli te studia, to było jakoś w wieku chyba 21 lat, coś koło tego. I później jeszcze przez 2 lata miałem taki okres różnych prób. To był taki kompletny freestyle, że ja byłem w agencji nieruchomości, później w innej agencji nieruchomości, później byłem w agencji marketingowej, później w innej agencji marketingowej. Wszędzie byłem po 2-3 miesiące. Byłem w jakieś MLM-y, siedziałem troszeczkę, wiesz, patrzyłem też, jak tamte struktury wyglądają. No i tak naprawdę, wiesz, byłem wszędzie i nigdzie, nie? Jakimś trenerem personalnym, chyba z 20 zawodów po drodze się przewinęło i naprawdę bardzo dużo rzeczy. I to był ten kompletny taki jakby machanie tymi rękoma, próbując, ja miałem wizję tego, żeby zacząć zarabiać duże pieniądze, żeby być, no robić kasę po prostu, główna motywacja, żeby robić kasę. I teraz nie wiedziałem za bardzo, jak to zrobić, jak do tego dojść, więc szukałem różnych ścieżek i widziałem, że ja się szybko wypalam w tych różnych ścieżkach. Szedłem do pracy, powiedzmy do agencji nieruchomości, gdzie widziałem, że mogę zarabiać duże pieniądze, ale jak miałem codziennie przychodzić i codziennie robić te zimne telefony, to po prostu to było dla mnie słabe, nie? W wieku 23 lat, dokładnie 16 maja, czyli za 2 dni, mógłbym ci pokazać screena, jak wysłałem, pracowałem wtedy w takiej agencji marketingowej w Krakowie i mógłbym ci pokazać screena, jak napisałem do mojego kolegi, że ja wcześniej do niego pisałem, że ja już nie mogę wytrzymać tu na tym etacie, wiesz, bo ja miałem swoje pomysły, ja też przychodziłem, mówiłem, że oni wszyscy robią wszystko źle, że to trzeba inaczej i tak dalej, oni mnie nie lubili z tego względu, bo ja zaburzam ich hierarchię, warunki i tak dalej.
Reformator. Nie?
Więc ja miałem swoją wizję na wszystko i tak za bardzo miałem ciężko, mimo to, że starałem się być dyplomatyczny jeszcze wtedy, żeby to jakoś przepchnąć, to no, nie za bardzo mi to poszło. I ja stwierdziłem, pisałem do niego, że ja tak nie mogę po prostu, ja muszę założyć swój biznes, bo tutaj ja bym to zrobił wszystko inaczej, ale nie mam siły, żeby to zrobić, bo ja mam 20 parę lat, oni, wiesz, mówi, co ty gówniarzu się znasz, nie? I napisałem do niego, a co tak jakby sobie założyć teraz franczyzę, bo ja miałem maj, ja już z końca maja chciałem odejść z tej firmy, ja wiedziałem, że muszę odejść, to nie może, ja już nie da rady tam dłużej. Więc mówię, dobra, to załóżmy franczyzę. Zrobiliśmy sobie research i tak dalej, przeszukaliśmy rynek. Zrobiłem tam, odbyłem wszystkie rozmowy z różnymi firmami i tak dalej i stwierdziłem, dobra, mamy franczyzę, wchodzimy w franczyzę. I w wieku 23 lat, czyli to był ten maj, jakoś tam 16, a ja 10 maja mam urodziny, 16 napisałem do kumpla, że robimy franczyzę i od czerwca ruszyliśmy do Wrocławia, przeprowadziliśmy się we dwójkę do Wrocławia, wyłożyliśmy pieniądze, których tak za bardzo nie mieliśmy jeszcze, gdzieś tam jakoś kombinowaliśmy, no i zaczęła się przygoda z biznesem już takim trochę poważniejszym, gdzie już przeprowadziliśmy się i tutaj znowu pojawia się ten koncept, że ja się specjalnie przeprowadziłem do Wrocławia po to, żeby zrobić biznes. Ja się do mnie przeprowadziłem, żeby życie towarzyskie prowadzić, żeby jakoś się gdzieś ustabilizować. Ja tam przeprowadziłem się stricte po to, żeby zrobić biznes, nie?
Cel.
Dokładnie. I tutaj zadziałała ta sama zasada i mówię, jeżeli ktoś naprawdę jest taki, że chce osiągnąć, jakby chce coś zrobić, to przeprowadzenie się w inne miejsce, w którym jesteś tylko po to, jak, tak jak wiesz, jak żołnierz rzucony gdzieś tam na jakąś wyspę, żeby zrealizować cel, no to tak, ja byłem takim żołnierzem rzuconym do Wrocławia po tylko, żeby zrealizować cel i mnie nic innego nie obchodziło. I przez okres wakacji przechodziłem wtedy największe takie piekło, jeżeli chodzi, nie wiem, jest taka koncepcja Hell Week, czyli to jest, że masz tydzień, gdzie bardzo ciężko pracujesz po kilkanaście godzin i tak dalej. No to ja miałem taki Hell Summer, że tam przez całe wakacje ja pracowałem, ja sprzątałem w restauracji, ja plakaty w windach rozwieszałem, balony stawiałem. Ja miałem chyba 5 prac, mój kolega też pracował.
I to po to, żeby zgromadzić środki na start franczyzy.
Wiesz co, nawet środki jako tako mieliśmy, tylko okazało się później, że my się trochę przeliczyliśmy, bo byliśmy amatorkami biznesu i się okazało, że biznes kosztował 16 tysięcy netto, a my myśleliśmy, że 16 tysięcy, więc jak ja sobie w kalkulatorku obliczyłem, no dobra, to nam styknie, a później się okazało, że brutto to było tam 20 tysięcy prawie, nie? I to się okazało, plus tam doszło jeszcze, okazało się, że jakieś koszty marketingowe, jakieś ulotki, jakieś coś, mieszkanie droższe, to jedzenie droższe, na wszystkim się przeliczyłem prawie, że i na końcu, dobra, brakuje nam 7 koła, nie? I nie mamy po prostu, więc zaczęliśmy chodzić, robiłem biznes, ale jednocześnie też zaczęliśmy właśnie pracować w jakichś restauracjach, byłem barmanem bardzo długo, 2 miesiące, czy 1,5 miesiąca byłem barmanem i chodziłem po różnych robótkach w nocy, rano, kiedy tylko się dało, żeby zarobić na to, żeby w ogóle przeżyć, nie? I to były bardzo ciężkie wakacje dla mnie, ale twierdzę właśnie, że one mnie
ukształtowały. Cię. A powiedz, no to powiedz, cóż to za franczyza jest i co to jest za biznes? Czy on ma dużo wspólnego z tym, co robiłeś, czyli z budowaniem świadomości swoich mentalnych możliwości?
Powiem ci, że tak, bo sam produkt, który sprzedajemy, to się nazywa arytmetyka mentalna. Czyli to jest, powiedzmy, to są takie zajęcia dla dzieci, gdzie dzieci uczą się liczyć na liczydle. To liczydło się nazywa soroban, to jest takie japońskie liczydło i dzieci uczą się na tym liczyć. W klasach 1-3 to jest takie najbardziej popularne i najbardziej przydatne. I w to weszliśmy, stwierdziliśmy, ok, arytmetyka mentalna brzmi fajnie, oni mieli też całkiem niezły marketing, sprzedane też to było całkiem dobrze, że to faktycznie poprawia, znaczy się, no faktycznie tak jest, ale w tamtym momencie my porównując, patrząc na konkurencję, różne szkółki, to ten marketing wyglądał bardzo słabo, a tu weszliśmy i się okazało, że no faktycznie to może działać, ta arytmetyka, to poprawia dzieciom myślenie logiczne, liczenie, kreatywność, obydwie półkule działają, jest tam też trochę ruchu, więc to nas po prostu kupiło i ja już miałem jakieś tam powiedzmy doświadczenie z dziećmi, bardziej w sporcie niż w tym, ale miałem. Mój kumpel też miał jakieś tam doświadczenie, bo też pracował z dziećmi, też w piłce nożnej, więc te dzieci nam się wydawały takim targetem, że to nawet rozumiemy, nie?
Czy to, o czym mówisz, to jest Ama Kids? Dobrze.
Dokładnie.
Dobrze to wyczytałem. I jak działacie? Gdzie działacie? Czy to tylko we Wrocławiu, czy to też w innych miastach? Jak to teraz wygląda? Czy to się rozwinęło?
Coś już ci powiem, mogę ci powiedzieć historię, bo to jest, tu dochodzimy do takiego trochę momentu jakiegoś tam pierwszego sukcesu, gdzie ja przez lata, od tego 19 roku życia do 20, tak naprawdę 3 z kawałkiem, nie miałem żadnych sukcesów. Tak, jakoś tam książkę wydałem, ale powiedzmy sprzedaż tego też nie była za dobra, więc ja bardziej dopłaciłem do tego interesu niż na tym zarobiłem. I ogólnie nie miałem żadnych sukcesów, więc ja potrzebowałem takiego, ja wiedziałem, że ja umiem dużo rzeczy i tak dalej, ale ja potrzebowałem takiego zewnętrznego potwierdzenia, że ja cokolwiek umiem, nie? I weszliśmy w ten biznes, przeszliśmy ciężki okres przez wakacje i teraz tu są dwie rzeczy, które bym chciał podkreślić. Pierwsza sprawa taka, że no, udało nam się dosyć szybko zrobić fajne wyniki. Mieliśmy taki cel, żeby zrobić 100 dzieci do końca roku, a my zrobiliśmy 100, około tam 130, więc przebiliśmy ten nasz cel, który był bardzo ambitny. Jak ja pytałem tego franczyzodawcę, czy damy radę 100 zrobić, on mówi, nie wiem, ale 50... to da ci radę, 50 da ci radę, nie? A zrobiliśmy tam 130, więc jakby przebiliśmy dosyć mocną skalę, chyba w lutym już byliśmy największą szkołką, największym oddziałem AmaKids w Polsce, nie? Największy miał chyba tam 170, coś takiego, my go już w lutym przebiliśmy, pod koniec lutego, czy na początku marca, tam już mieliśmy około 200 dzieci, więc osiągnęliśmy, można powiedzieć, bardzo szybko sukces, ale teraz to, co chciałbym jeszcze poruszyć, dlaczego mi się to udało, bo wcześniej miałem taki okres, że próbowałem dużo rzeczy i miesiąc, dwa, trzy, cztery i ze wszystko rezygnowałem. A tutaj, w tym Wrocławiu nam się udało tylko dlatego, że ja wszedłem tak głęboko już, że nie było możliwości odwrotu. Bo gdyby było, znaczy tak, w sierpniu mieliśmy taki moment, że to był koniec lipca, początek sierpnia, że my chcieliśmy już jakby tylko uciec. My szukaliśmy ścieżki ucieczki z tego biznesu. Sprzedać to komuś, dać to komuś, w ogóle olać to i iść na zewnątrz, bo widzieliśmy, że to nie zadziała, wiesz, klientów nie ma, pracowników na zatrudniane, my kasy nie mamy, nie wierzyliśmy w ogóle, czy to będzie działało, czy to jakoś się zepnie, czy wiesz, czy to się wszystko zepnie, ale przez to, że weszliśmy tak głęboko, czyli ja już miałem zatrudnione wtedy chyba 10 trenerów, byłem dogadany z 10 trenerami, którzy będą dla mnie prowadzili te zajęcia, wpłaciliśmy te 20 kawałków, pochodziliśmy już po szkołach wszystkich, powysyłaliśmy maile, zrobiliśmy masę spotkań, mieliśmy już zrobione szkolenie dla naszych pracowników, już we wrześniu byłem umówiony z paroma osobami, już cała rodzina wiedziała, że ja w to wchodzę na grubo, ja miałem też wynajem już, wiesz, no jakieś tam kaucje wpłaconą i tak dalej, i tak dalej. Więc ja już po prostu byłem tak grubo, wszedłem w to bagno, że żeby się z niego wycofać, to był większy ból, niż żeby iść dalej.
Czyli... No bo trzeba było położyć ze 30-40 tysięcy, nie?
Tak, 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 dokładnie. Więc gdyby tam była możliwość ucieczki taka prosta, że ktoś by przyszedł i mówi, dobra, ja ci zwrócę całą kasę, ja to wezmę za ciebie i ty sobie gdzieś indziej, ja bym to wziął. W ciemno okay. Brałbym tego deala, nawet bym dopłacił, ale weź to. Brałbym to, nie? Ale przez to, że nie miałem takiej możliwości i ból związany z zaoraniem tego wszystkiego, kasa to jest jeszcze jedno, ale ja musiałem później pójść do tego Adama, powiedzmy franczyzodawcy, jemu powiedzieć, że jednak nie, dzwonić do każdego trenera, że no jednak my się wycofujemy, do wszystkich dyrektorów. To było tak emocjonalnie ciężkie do zrobienia, żeby wszystkim teraz powiedzieć, że jednak ja się boję, jednak ja mam za dużo wątpliwości, jednak ja stwierdziłem, że to była głupia pomyłka i jednak odwołujemy to całe zamieszanie. To było tak duży emocjonalny ból, że stwierdziłem, no dobra, to już łatwiej będzie iść do przodu i próbować pchać ten wózek i ewentualnie on się wysypie jakoś sam naturalnie. Nie?
Dobra, to co zdecydowało, że jednak poszło dobrze?
Wiesz co, i teraz moja kluczowa umiejętność, która już jest umiejętność, nawet nie wiem czy umiejętność, odwaga, ale taki można powiedzieć buzzword, ale zaraz powiem jak to, do czego odwaga. Odwaga i zaangażowanie, dwie rzeczy, ale ta odwaga u mnie się przejawiła w tym, że ja bardzo szybko zacząłem budować zespół. Bardzo szybko, i gdybym nie budował zespołu, tylko próbował to zrobić własnymi siłami, prawdopodobnie bym nie dał rady, albo na pewno nie na taką skalę. Ja zanim jeszcze miałem sprzedany tak naprawdę pierwszą szkołę, zanim miałem pierwszych klientów, ja już zrekrutowałem menadżera, takiego handlowca, który miał sprzedawać. Zanim w ogóle miałem pierwsze zajęcia, ja już miałem zrekrutowane 10 trenerów, którzy mieli mi te zajęcia prowadzić. Miałem jakby wizję, że my to sprzedamy dużo i tak dalej, więc jak to u przedsiębiorcy, chwilę miałem wizję, że sprzedamy nie wiadomo ile, a za chwilę miałem wizję, że to w ogóle nic nie sprzedamy, więc to było takie, wiesz, jak to u przedsiębiorcy, dwubiegunowość. I bardzo szybko zacząłem budować zespół, przez co też byłem zmuszony do tego, żeby budować procesy dla tego zespołu. Bo na przykład przyszedł do mnie handlowiec, to ja musiałem go nauczyć, jak ma sprzedawać, ale żebym ja go nauczył, to ja musiałem mu jakoś już rozpisać proces, jak tu dzwonić, jakiego maila wysłać, jak z nimi zagadać, tu jakieś materiały dla niego i tak dalej. I jakoś to szło. Coś ja sprzedałem, coś on sprzedawał i powiedzmy całkiem to się kręciło. Ale takim największym basterem było to, że w październiku dostałem CV-kę od takiej dziewczyny. Ja wtedy bardzo mocno rekrutowałem, więc wszyscy, którzy wiedzieli, że ktokolwiek szukał pracy, to już do mnie wysyłali. Jak na przykład tam jakiś znajomy wiedział, że ma innego znajomego, kto szuka pracy, to na przykład do mnie podsyłali. Więc tam ktoś, jakaś dziewczyna podesłała chyba do centrali Amakids CV-kę, a centrala podesłała do mnie, że to jakaś dziewczyna chce pracować i tak dalej. Ja mówię, to się z nią umówiłem. Przyszła do mnie taka Justyna, nie wiem, czy to będzie słuchała, jeżeli tak, to trochę...
Podeślemy jej.
Trochę ją dowartościuję. Przyszła do nas w październiku Justyna, z nią pogadałem i bardzo fajna jakby osoba, starsza ode mnie, ale już osoba, która miała dzieci, osoba, która miała doświadczenie w sprzedaży i wszystko się spinało fajnie, nie? Więc ja już się trochę też nakreśliłem wizję tego, że okej, ja nie planuję tutaj w tym Wrocławiu być cały czas, dla mnie to jest cel rok, maksymalnie dwa, chcę ten Wrocław zbudować i iść dalej, a komuś odda ten Wrocław. Więc to potencjalnie może być miejsce dla ciebie, nie? Żebyś tutaj była dyrektorką tego działu. Przyszła do nas ta Justyna i w listopadzie wykręciła więcej niż my mieliśmy dotychczas zrobione, nie? Ona w miesiąc robiła więcej niż my w 3 miesiące, więc...
Strzał w dziesiątkę.
Po prostu przyszła do nas jedna osoba, która nakręciła bardzo mocno sprzedaż. Listopad zaczęła gdzieś tam sprzedawać, grudzień i po prostu później poszło już jak rakieta. I tak ruszyliśmy ze sprzedażą, że no już w lutym byliśmy największą szkołą w całej Polsce, największym oddziałem. I to moja jakby przewaga nad resztą 40 innych oddziałów było to, że ja się nie bałem rekrutować handlowców. Oni wszyscy działali swoimi siłami, a ja od razu idziałem do budowy zespołu. Od razu przyszedłem do budowy zespołu i później robiłem też szkolenie dla całej franczyzy, wiesz, jak mają budować zespół, jak mają rekrutować, jak mają sprzedawać. Już ja później szkoliłem całą franczyzę, no bo byłem pionierem w tym, nie?
Napisałeś właściwie to pierwsze zdanie, które przykuło uwagę, że nie chcę umierać w wieku 25 lat. Tak. Poznaliśmy twoją historię, to dlaczego i jak tak, dlaczego tak napisałeś i co się za tym kryje?
Wiesz co, taka realna główna motywacja to jest to, że to miał być huk, który przyciąga uwagę.
I był. Widać na załączonym obrazku, bo się tu spotkaliśmy i gadamy.
Tak.
Przykuło, zadziałało.
Czyli to był cel. Ja jestem głównie marketingowcem, bo ja teraz opowiadam historię związaną z Amakids, ale ja już Amakids jakby oddałem Justynie, można powiedzieć, że mamy też jeszcze oddział w Kielcach. Mieliśmy też jeszcze w Szczecinie, ale powiedzmy padł nam, tam nie udało się, ale ja już jakby Amakids głównie oddałem. Mam dwóch dyrektorów, jeden jest w Kielcach, drugi jest we Wrocławiu i oni sobie tym zarządzają, tym działają, rozwijają i tak dalej.
Ale ty czerpiesz jeszcze z tego profity?
Tak. Jakby okay. to jest moja główna odnoga finansowa, jeżeli o to chodzi. Tak? Więc tam już, teraz mamy 450 dzieci, więc doszliśmy do tego pułapu i tam jakby całą resztę konkurencji to zmietliśmy. Ale ja już się przerzuciłem na Monetization Guys, czyli od prawie roku tutaj buduję agencję marek osobistych, gdzie jakby pomagamy markom osobistym zwiększać zasięgi i monetyzować te zasięgi, nie? Ale zanim przejdę jeszcze w ogóle, nie wiem, czy w ogóle zdążymy czasowo do tego przejść.
Oj, mamy czas.
Ale jeżeli chodzi o twoje pytanie, przypomnij mi jeszcze proszę twoje pytanie.
Napisałeś, że nie chcę umierać w wieku 25 lat. Ja domyślam się, co się za tym kryje, ale chciałem, żeby to autor sam powiedział, co miał na myśli.
Raz był hook, a dwa co jak hook, czyli jakby taki coś, co miał haczyk, który miał przyciągnąć uwagę, a dwa miałem to na myśli, że wiesz, czasami w życiu jest tak, że patrzysz na przyszłość i nie widzisz, nie masz wizji tego, nie wiesz co dalej, jakby no jesteś taki w takim stanie lekko poddepresyjnym, nie, jak nie masz tej wizji, to nie chcę mówić, że nie chce się żyć, bo to już jest za dużo powiedziane, ale chodzi o coś takiego, że nie ma tej motywacji do tego, do tej energii, żeby żyć dalej, żeby rozwijać i tak dalej. Tutaj jakby ja to rozumiałem w ten sposób, że okej, mam 25 lat, patrzę na to, co zrobiłem, co osiągnęłem, zrekrutowałem kilkudziesięciu ludzi, sprzedałem bardzo dużo, jakby dałem bardzo dużą wartość do gospodarki, bardzo dużą wartość do dzieci. Ja widzę dzieci, które wygrywają w konkursach matematycznych. Widzę dzieci, rodziców, którzy się z tego cieszą. Widzę moich trenerów, którzy się rozwijają pod względem pedagogicznym, którzy też dorabiają sobie do swoich budżetów całkiem niemałe pieniądze studenckich. Widzę moich menadżerów, którzy się rozwijają pod kątem menadżerskim, sprzedażowym, którzy zarabiają bardzo dobre pieniądze, mogą wysłać swoje dzieci, mogą zadbać o swoje dzieci, o swoje wakacje i tak dalej. Jakby no już trochę rzeczy udało mi się zrobić, co jak sobie na nie spojrzę, to one faktycznie są bardzo wartościowe, bo zmieniły poniekąd jakoś tam życie wielu osobom. I jeżeli ja coś takiego zrobiłem do wieku 25 lat, gdzie tak naprawdę jestem 2 lata trochę mocniej w biznesie i patrzę teraz na kolejne 25 lat, co ja jestem w stanie zrobić, ilu osobom jestem w stanie zmienić życie w taki lub inny sposób, czy to poprzez właśnie finanse, czy poprzez mój przekaz, moją historię, czy po prostu budując jakieś projekty, to chce mi się żyć. Więc tak ja jakby rozumiem ten mój nagłówek. Nie? Okay.
Jak często ktoś taki jak ty czuje takie uczucie jak zwątpienie, rezygnacja, a żeby pieprznąć to wszystko i się zawinąć i iść na kasę, do marketu, nie mieć odpowiedzialności, nie mieć żadnych obowiązków. 8:18, dziękuję, do widzenia. Przyszedł, kartę odbił, poszedł, wrócił do domu. Piwo otworzył, śpi.
Wiesz co, miałem takie okresy, że prawie że codziennie. Że codziennie sobie myślałem, bo wiesz, w ten sposób, że kurde, ja tu teraz na przykład, wiesz, jestem głównym, w całym środku tego wszystkiego, w całe ryzyko na mnie, odpowiedzialności i tak dalej, a na przykład nie zarabiam nic, dopłacam do biznesu, bo tak bywały takie miesiące, albo zarabiam jakieś 1000 zł, 2000, 3000, już grosze i sobie myślę, kurde, poszedłbym na etat, z moimi umiejętnościami to bym dychę zarabiał spokojnie, pracowałbym sobie 8 godzinek i jeszcze może jakieś premie, może coś. Takie myśli, jak budowałem na samym początku Amakids, to prawie że codziennie, nie? I później w trakcie też. Powiem ci, że nawet dzisiaj mi takie myśli czasami przychodzą. Ja wiem, że ja na to sobie nie mogę pozwolić już. Jakby to nie jest, jakby nie ma takiej możliwości, żebym to zrobił. Ja już jestem taką duszą i tak dalej, ale czasami przychodzi mi taka chwila zwątpienia, że mówię, o kurde, nie, to się chyba nie uda, nie wiem, co mam robić, chyba może etat, wiesz. I wtedy piszę do mojego znajomego, piszę mu przyjaciela, może mogę powiedzieć, piszę, jakie mam wątpliwości, co mnie boli, co mnie gryzie, że mam słabego doła i to mi jakoś pomaga, ale wiesz co, ja też już to zidentyfikowałem, bo ja to też chyba opisałem w tym moim troszkę poście, że zmierzyłem się ze swoimi demonami i oswoiłem się z bólem. Ja demony, mój kolega przechodził przez, jak w trakcie jak budowaliśmy biznes, to wpadł w depresję, można powiedzieć, i z tego też względu odszedł, bo miałem wspólnika, odszedł z mojego biznesu, bo po prostu był w bardzo psychicznym, słabym stanie, już nie chciał tego prowadzić, nie chciał tego odpowiedzialności mieć na sobie i tak dalej. Zaczął też tam pracować z różnymi psychologami, psychoterapeutami i tak dalej. I jakby już na dzień dzisiejszy naprawdę z tego wyszedł, ma się bardzo dobrze i jest super i dalej ciśniemy, ale w tamtym momencie tak zwane demony to była u nas codzienność, więc my się tylko, wiesz, to była nasza codzienna rozmowa, jak tam u ciebie, Mati. No, mam demony, nie?
Chodź, utopimy je.
Także bardzo dużo mierzyłem się z demonami i to dało mi już taką samoświadomość, że ja czuję na przykład, że przychodzą demony i te demony to są dla mnie wątpliwości po prostu. Wątpliwości, niższa energia, lęki, strachy i ja sobie znalazłem na to taką receptę, że jak czuję, że mam takie demony, to idę spać, śpię 2 godziny. Ja w ogóle mam tak, że ja robię prawie codziennie drzemki, ale jak mam demony, idę spać, nawet 2 godziny, jak nie to dłużej, i wstaję dopiero jak ja się zregeneruję na tyle, zjem sobie porządnie i tak dalej, że jest okej. I nie podejmuję decyzji, a nawet staram się nie myśleć, jak mam taki niski stan energii, mam wątpliwości, przychodzą mi demony, to w ogóle ogóle wyłącza myślenie biznesowe, bo wiem, że jeżeli będę podejmował decyzję bazując właśnie na tej niskiej energii, to to będzie właśnie albo rezygnacja, albo w ogóle zmiana kierunku, czyli o, zaorajmy ten temat, idźmy gdzieś indziej, albo w ogóle dajmy sobie niższy cel, albo wiesz, coś, co samo mnie sabotuje z tego względu, że ja mam niską energię i teraz moje demony w głowie szukają ucieczki z tego miejsca, nie?
Okej, okay, a powiedz, czy ktoś taki jak ty lub też twój wspólnik, no, czy potraficie odpuścić?
Wiesz co, zależy co odpuścić. Zależy co odpuścić. Bo jeżeli pytałbyś, czy potrafimy odpuścić na przykład jakiś projekt, czy jakiś biznes, czy coś takiego, to tak, to potrafimy odpuścić. Ale to są, może inaczej. Mamy jakąś tam główną wizję na swoje życie. Ja mam tą wizję, która już jest od 7 roku życia, czyli to są jakieś pieniądze, jakaś popularność, jakiś wpływ na świat, ja chcę mieć wpływ, robię sobie różne testy, pracuję z coachami i tak dalej, to bardzo wszystko pokazuje bardzo mocno, że u mnie mocnym driverem jest ten wpływ, że ja chcę mieć wpływ na świat, na społeczność i tak dalej. Więc ja mam te swoje drivery i tej wizji ja prawdopodobnie nie odpuszczę. Jak nie tędy, to inędy, ale po prostu będę dążył do tego. I powiem ci tak, jeżeli chodzi o odpuszczanie, w pewnym momencie nie da się odpuścić. Jeżeli ty już jesteś, masz zobowiązania co do ludzi, co do wspólnika, co do klientów, co do jakby osób, których ty też inspirujesz, bo ja też jakby mam sporo osób, dla których robię jakiś mentoring, czy powiedzmy się mną inspirują, czy mam jakąś społeczność, jakieś mastermindy. Ja bym stracił twarz, gdybym ja po prostu zrezygnował w takich kluczowych, ważnych dla mnie momentach, więc ja zmieniam, powiedzmy pivotuję, czyli zmieniam kierunek delikatnie, to trochę pójdziemy w tą stronę, trochę w tą, trochę w tą, ale jakby ten główny kierunek jest ciągle ten sam, nie? Czyli idziemy w kierunku dużych biznesów, dużego wpływu, dużych pieniędzy, dużej wartości dodanej do świata i ogólnie robienia dużych projektów, ale no, po drodze są małe skręty, nie?
Z czego czerpiesz energię poza tą wizją, o której powiedziałeś? Z czego jeszcze? Masz jakieś takie swój mały kącik, gdzie się potrafisz zaszyć? O, i tu Aaron będzie czerpał, będziesz tankował.
Wiesz co, bardzo dużo śpię. To, wbrew pozorom, to wydaje mi się, że to jest moim takim mocnym doładowywaczem energii. Ja śpię na przykład do 9-10 no, codziennie. Chodzę spać o 2 na przykład. Staję późno i też w trakcie dnia robię drzemkę, czyli 17-18 po obiedzie idę spać, wstaję o 20 i o 20 zaczynam, można powiedzieć, drugi etat, już taki bardziej deep work, nie? Czyli pracuję głębiej sobie. I to jest, ta drzemka to myślę, że to jest jeden, a z takich bardziej psychologicznych aspektów to jest to, że ja sobie bardzo mocno się ładuję muzyką. Muzyka bardzo mnie doładowuje. Więc to jest, mam jakichś tam swoich ulubionych takich, czy to raperów, najczęściej raperów, którzy po prostu tym swoim przekazem doładowują tu moją ambicję, że jak ja czasem opadam z sił, opadam z ambicji, to później sobie posłucham i dalej, to mi napędza. Kolejna sprawa, też oglądam najlepszych, nie? Inspiruję się najlepszymi, oglądam najlepszych, widzę co oni przechodzą, na jakim są etapie, jak sobie na nich patrzę i nawet na chwilę powiedzmy, bo te takie ambicje człowieka i to wszystko jest płynne. My raz mamy mniejszą energię i wszystko idzie w dół, że już nie mamy takich oczekiwań, już nie mamy, nie chcemy, my po prostu chcemy mniej, a czasem mamy dużą energię i wtedy czujemy, że możemy podbić świat, chcemy wszystko. Więc ja jak czasami się zainspiruję kimś lepszym, czy tym kimś, kto jest wyżej, energia mi skacze wyżej. Ja staram się funkcjonować na tej wysokiej energii, gdzie mam te cele, a jak czuję, że już ta energia jest bardzo nisko, to ja wtedy mówię, idę spać, w ogóle się wyłączam, poglądam sobie, posłucham muzyki, zjem porządnie i tak dalej. No i na co dzień mniej więcej tak funkcjonuje między tym środkiem, a tą wyższą energią, nie?
I to mówi Aaron Formella, człowiek, który pomoże wam zmonetyzować waszą markę osobistą. Bardzo dziękuję za tych kilkadziesiąt minut, raz, że fajnej energii, dwa, że fajnej, inspirującej opowieści. Czego tobie życzyć?
Czego mi życzyć? Dobrych pracowników, dobrych jakby osób, które wspólnie ze mną będą chcieli, będą w stanie mi pomóc zrealizować moją wizję, czyli po prostu dobrych ludzi na mojej drodze, takich, którzy dadzą, podnoszą mi energię, podnoszą moje standardy i dają mi kopa do tego, żeby działać wytrwale na wysokiej energii z wysokimi ambicjami, standardami.
Czego sobie i Państwu życzę. Do usłyszenia. Hej, na razie.
Hej, dzięki wielkie.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
To była jedna z wielu historii, które miło słyszeć w Łowcach Wyzwań. Więcej tego typu wydań między innymi na gocast.pl, także na Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Paweł Ptaszyński, dziękuję bardzo, do usłyszenia.